Wracamy po chwili. W studiu jest razem ze mną Magda Tokajuk. Rozmawiamy o tym, czym jest opera, od czego rozpocząć przygodę z operą. No i taki mini przewodnik może po tym świecie operowym tworzymy. Tak więc zacznijmy w tej części od tego, czym jest libretto. Czy to, co dostaje widz wchodzący na widownię, czy to jest to libretto właśnie?
Różne są style polityki każdego teatru. Nie wiem, co się dostaje ogólnie, ale mogą to być programy. Mhm. Może to być libretto, choć zwykle libretto jest wyświetlane i tłumaczone na bieżąco w trakcie spektaklu. A libretto no to jest jakby podstawa całego dramatu muzycznego, który się dzieje w operze, bo to jest po prostu scenariusz, który bierze kompozytor na warsztat i opracowuje. Myślę, że to jest ogromna sztuka umieć napisać takie libretto, bo opera jest sztuką, która rządzi się swoimi prawami, więc to nie może być po prostu przypadkowo wzięty tekst. On musi mieć swoją dynamikę, musi mieć swój taki właśnie styl operowy, czyli taką poetyckość w sobie. I dlatego też kompozytorzy, jak już trafili na swojego takiego librecistę, z którym się im dobrze współpracowało, no to się go trzymali. Takim librecistą był na przykład Lorenzo da Ponte, słynny librecista Mozarta, autor 4 jego libret do oper, największych jego oper tak naprawdę. Więc często pomijani są ci niestety autorzy słów. Tak samo w piosenkach. Znamy na przykład kompozytora czy pieśni, a to słowo ciągnie całość często emocjonalną, a muzyka tak naprawdę tylko uwypukla te emocje.
Czyli biorąc na przykład Mozarta, on napisał muzykę do swoich oper, ale słów już nie.
Słów już nie. Słowa napisał właśnie na przykład Lorenzo da Ponte i z takim librecistą się współpracuje, tak jak kompozytor. Mhm. No myślę, że współcześnie to też tak działa. Są tekściarze. I są ludzie, którzy opracowują te teksty. Czasem dzieje się tak, że kompozytor jest w stanie sam wymyślić. Tak było oczywiście z Wagnerem, który wszystko sobie projektował łącznie.
Człowiek orkiestra.
Tak, on to był człowiek, który przecież stworzył swój własny teatr i wszystko musiało być po jego myśli. I łącznie z tym, że on sam tworzył reżyserię, zarządzał, jak ma się zmieniać scenografia i tak dalej, i tak dalej. No to był pomysł jednego człowieka, no ale to był Wagner. Ale no, kompozytorzy, już myślę, że nie mieliby czasu, żeby jeszcze zajmować się słowem, albo może nawet nie byli tak wprawni w słowie. Mhm. Dlatego potrzebni byli ludzie, którzy potrafią pisać właśnie teksty. Fajnym przykładem, tak na szybko, jeżeli ktoś z Państwa był w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej na z kolei musicalu Pora Jeziora, no to ja jestem absolutną fanką właśnie piosenek, które napisał Daniel Wyszogrodzki, a libretto stworzyła Aubena Grabowska. I no, to jest coś, co ciągnie kompozytora, no bo bez tej podstawy będzie muzyka absolutna, ale w operze no, musi być ten śpiew i musi być jakaś fabuła. Mhm.
Czyli wracając do tego, czym jest libretto, to co dostajemy nieraz w formie takiej broszurki, wchodząc na widownię, to może być po prostu program, tak? Tam jest napisane, o czym będzie w tej operze.
Mogą to być opracowania takie właśnie, żeby przybliżyć. Mhm. Muzykolodzy się tym zajmują, żeby jakoś tłumaczyć to, właśnie przekładać, że to było, załóżmy, napisane 200 czy 300 lat temu, więc jak to teraz w ogóle tłumaczyć sobie na współczesność, a bywa też tak jak wspomniałaś, że jakaś opera, która była napisana, załóżmy, w klasycyzmie. I jest obecnie taki trend, żeby przerabiać te opery, czy inaczej pokazywać je w wersjach współczesnych. I oczywiście jest wielki konflikt między muzykologami, też między śpiewakami, którzy są za tym, żeby właśnie wszystko było w konwencji, czyli jeżeli gramy Mozarta, no to w strojach epokowych, z tymi wszystkimi perukami, ze wszystkim. A są też tacy, którzy uważają, że właśnie przybliżajmy ludziom, że to są treści uniwersalne, właśnie to są archetypy, to są jakieś symbole, alegorie, które są na ten moment także aktualne. Więc pokazujmy tą samą historię, na przykład niech to się dzieje w biurze, w jakimś korpo. I okej, i to będzie bliższe człowiekowi. Ja jestem akurat z tego obozu, żeby pokazywać i przybliżać. No bo inaczej po prostu wyginiemy. Jeżeli to nie będzie czytelne, nie będzie zjadliwe, to będziemy niepotrzebni.
Tak, i też to ukazywanie współczesnych problemów, bo jednak no, problem, powiedzmy, złamanego serca jest odwieczny, ale pojawiają się też takie współcześnie, których kiedyś nie było. Też taka dążność do odpowiedzi na współczesne potrzeby.
Zdecydowanie. To jeżeli mogę, tutaj taki przykład mi przychodzi na myśl. Znajdźcie sobie państwo, ten spektakl jest gdzieś na YouTubie, bo jest wspaniały i wielokrotnie się nim posiłkowałam. Opera Händla barokowa, czyli no mamy zamierzchłą muzykę i tytuł Kleopatra. Znaczy Juliusz Cezar w Egipcie, ale Kleopatra. No to znana historia, Marek Aureliusz, Kleopatra, postaci nie trzeba przedstawiać. Zrobiona realizacja, gdzie Kleopatra jest trochę po egipsku właśnie łysa, ale ona jest po prostu taką pankówą.
O.
I tam są jakieś w ogóle motory, jakieś palące się śmietniki. No to jest zrobiona tak po współcześnie, historia przecież starożytna. Ale właśnie złamane serce, zdrada, rozpacz, to są rzeczy nam znane od tysiącleci, więc no ja bardzo się rozsmakowuję w takich produkcjach.
No to ja zdecydowanie po tym naszym dzisiejszym spotkaniu wyklikam sobie to, o czym mówisz. Takie współczesne oblicza. No i właśnie, jeśli chodzi o współczesność, przejdźmy do tego, czym jest Metropolitan. Słynne Metropolitan, hasło, transmisja z Metropolitan. Ci, którzy wiedzą, o co chodzi, no to oczywiście wybierają się, kupują bilety, no bo to jest wydarzenie. No ale zakładamy, że nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Więc czym jest to miejsce?
No to jest taka Mekka. Znaczy takich świątyni w świecie operowym jest kilka. Jest La Scala w Mediolanie. Myślę, że Covent Garden możemy też nazwać takim miejscem wymarzonym dla każdego śpiewaka do zaśpiewania, czyli w Londynie. Oczywiście wiedeńska opera miejska to są takie miejsca legendarne. No i oczywiście Metropolitan Opera w Nowym Jorku, która jest no, stosunkowo młoda względem tamtych. I oczywiście Amerykanie mają świetne zaplecze marketingowe, mają też ogromne budżety. Więc te realizacje to są produkcje no naprawdę filmowe. To są hollywoodzkie produkcje przełożone na operę. Piękne, piękne kostiumy, scenografie, najlepsi śpiewacy świata, najlepsi dyrygenci, wspaniała orkiestra. To jest wszystko w jednym miejscu. Więc naprawdę warto, no właśnie, jeżeli ktoś chce rozpocząć, to może sobie w zaciszu domu zobaczyć realizację właśnie Metropolitan. To są pełne przepychu i naprawdę genialne produkcje. Mało jest tych śpiewaków polskich, którzy dobrnęli do Metropolitan, chociaż to grono się powiększa. Była początkowo Ewa Podleś, oczywiście Aleksandra Kurzak, to jest gwiazda Metropolitan, ale są też mniejsze wschodzące gwiazdy, takie jak Krzysztof Bączyk. To jest naprawdę jak zaśpiewać na Księżycu. To jest już spełnienie marzeń, myślę, każdego śpiewaka i każdy mówi, że to Metropolitan, to jest po prostu miejsce ze snów.
Że wyżej już nie można.
Wyżej się nie da. Znaczy, można kolekcjonować, no to jest trochę jak z Pokemonami. Jeżeli ktoś jest gwiazdą międzynarodową, no to będzie śpiewał i w La Scali, i w tych wszystkich pięknych miejscach. Ale tak, jeżeli ktoś ma Metropolitan na koncie, no to bardzo wiele mówi.
Myślę, że jeszcze o tym obliczu współczesnej opery zapytam cię, wyciągnę jeszcze z ciebie parę informacji, ale to za chwilę.